Zapraszamy do wysłuchania książki Loreny Franco, zatytułowanej Ona to wie. Przełożyła Elżbieta Sosnowska. Czyta Ewa Abart. Dla Selsa. Wiem, z radością przeczytałbyś tę książkę. Ratuj się ty, ja już nie żyję. Potwór jest blisko, czuję go. W mózgu odgłosy łomotania i histerycznego śmiechu droczą się ze mną. Chcą mnie doprowadzić do szaleństwa. Oczy mam przewiązane opaską. Nie mogę jej rozwiązać zdrętwiałymi dłońmi. Małe, ciasne pomieszczenie przyprawia o klaustrofobię. Ledwo mogę oddychać. Podłoga i ściany są zimne i wilgotne. Mam dreszcze. Usiłuję wstać, ale nie mogę powstrzymać drżenia nóg. Próbowałam krzyczeć. Na próżno. Struny głosowe jakby nie istniały. Nie po raz pierwszy czuję, że moje ciało do mnie nie należy, ale pierwszy raz tak bardzo się boję. Powinnam była uwolnić się od chorobliwej fascynacji ciemną stroną ludzkiej natury i uciec, zanim odkryłam list, znacznie wcześniej. Teraz nie mam już jak uciec. Chciałabym znowu nie pamiętać. Obracam się powoli, próbuję chronić się własnym ciałem. Czy już nie żyję? Czy to jest śmierć? Chciałabyś nie żyć, mówi mi głos, ten sam głos, który umilkł dawno temu. Zawsze krzywdzący, zawsze rzeczowy, zawsze sarkastyczny. Jeśli przesunę rękę tylko o milimetr, znowu dotknę dłoni zimnej i oślizgłej, jakby była w stanie rozkładu. Nie wiem, kto leży obok mnie, kto towarzyszy mi w tym koszmarze, ale jeśli to człowiek, to jest już martwy. Dlatego z każdego kąta tej zamkniętej przestrzeni, której nie widzę, wydobywa się odór śmierci. To zrobił potwór. Kto wie kiedy? I jestem pewna, że jeszcze chwila i zabije mnie. Z całych sił pragnę w jakiś sposób opanować strach. Chcę, żeby zniknął ten łomot i ten śmiech. Muszę stąd wyjść, zanim potwór wróci. W końcu udaje mi się stanąć na nogi i zdesperowana, dotykając wilgotnych ścian, posuwam się powoli, szukając wyjścia, chcąc być jak najdalej od tej ręki. Usiłuję w jakiś sposób skoordynować ruchy ociężałych, drżących nóg, wysłać im sygnał, że są mi potrzebne tu i teraz, bo muszę dokądś uciec, znaleźć ocalenie. Ale nigdy nic się nie dzieje tak, jak zaplanuję. Nigdy. Klucz obraca się w zamku. Już wszedł. Już tu jest. Czuję, że mnie obserwuje. Jego śmiech rozbrzmiewa jak echo z tamtego świata.
Dlaczego, Andreo? Dlaczego?
Pyta z udawaną życzliwością.
Ten głos.
Czuję silne uderzenie w głowę ostrym przedmiotem i padam na podłogę. Łomotanie w mózgu i śmiech znikają. Jestem pewna, że za chwilę przestanę oddychać.
Boli mnie.
Mówię do niego resztką sił, szeptem, na próżno oczekując odrobiny współczucia. Potwór nie odpowiada. W ciszy pochyla się nade mną. Czuję jego oddech. Jest w nim całe zło wypełniające jego duszę. Zło, którego nie umiałam zobaczyć. Zdejmuję opaskę z moich oczu, żebym mogła go zobaczyć ostatni raz. W tych ostatnich chwilach życia zadaję sobie pytanie, czy rzeczywiście znamy bliskich nam ludzi. Część pierwsza. Zamykanie oczu niczego nie zmieni. Nic nie zniknie tylko dlatego, że nie widzisz, co się wydarza. A nawet będzie jeszcze gorzej, kiedy je znowu otworzysz. Tylko tchórz zamyka oczy. Zamykanie oczu i zasłanianie uszu nie sprawi, że czas się zatrzyma. Haruki Murakami, Kawka nad morzem, przełożyła Anna Zielińska-Elliot. Andrea. Poniedziałek, 8 czerwca 2015 roku. Rocznica. Dzisiaj jest moja rocznica. To nie są moje urodziny ani dzień ślubu, nic w tym rodzaju. Dzisiaj mijają 2 lata od czasu, kiedy opuściłam więzienie, jakim stało się nasze mieszkanie na wąskiej uliczce Santa Anna w Barcelonie. Po to tylko, aby wejść do innej klatki, która miała być moim zbawieniem. Lecz się nim nie stała. Udało mi się tylko jeszcze bardziej od wszystkich oddalić. Wiem, że Nico, mój mąż, nadal obwinia mnie, że tak bardzo chciałam mieć to duszne mieszkanie, które choć wyremontowaliśmy je według naszego gustu, okazało się najgorszą decyzją, jaką kiedykolwiek podjęliśmy. Może nawet nienawidzi mnie za to, że przez długie lata musiał żyć w miejscu, w którym wszyscy sąsiedzi się od nas odwrócili. Poza tym nigdy nie wpadały do niego promienie słońca i przez cały dzień musieliśmy mieć zapalone światło w salonie, co było nie do zniesienia. I jeszcze ten brud, pijace o 3 nad ranem, wrzeszczący na ulicy, turyści. Uparłam się, żeby mieszkać w tamtej okolicy, gdyż symbolizowała scenerię najpiękniejszej, moim zdaniem, powieści na świecie, Cienia wiatru, Carlosa Ruiza Zafona. Tam, na tej samej ulicy, na rogu Portal de l'Angel, mieszkał jej bohater, Daniel Sempere. A ja wyobrażałam sobie, że mogłabym przeniknąć zapisane karty, znaleźć się w latach 40. i trafić na tę chwilę, kiedy Daniel pochłaniał fikcyjną opowieść Juliana Caraxa z taką samą żarliwością jak ja, ilekroć pogrążałam się w lekturze tej książki. Zastanawiałam się, czy Daniel Sempere też się tak czuł na tej ulicy. Ale po chwili zaczynałam się z siebie śmiać, ponieważ dochodziłam do wniosku, że z pewnością popadam w obłęd. Sempere nie istniał. Nie istniało jego mieszkanie, choć lubiłam sobie wyobrażać, że Zafon mógł przecież znaleźć inspirację w moim. I jedno było pewne. Sempere nie musiał znosić narzekań mojego męża, który nigdy nie rozumiał, jakie znaczenie miała dla mnie ta książka, a zwłaszcza ten egzemplarz, który przepadł pomiędzy masą pudeł, kiedy wyprowadzaliśmy się z mieszkania. Ciągle mam nadzieję, że go znajdę. Jest mi tak potrzebny, mimo że każdy rozdział mam wryty głęboko w pamięć. I wędrowaliśmy ulicami Barcelony, uwięzionej pod szarym niebem i zamglonym słońcem. Ileż to razy marzyła mi się chwila, kiedy trzymając Nika za rękę, prowadzę go na cmentarz zaginionych książek i każę mu przysiąc, że zatrzyma to w sekrecie. Głupio się teraz czasem czuję, bo już wtedy nie umiałam odróżnić kłamstwa od prawdy, fikcji od rzeczywistości. Nie wiem, kiedy zaczęłam mieszać alkohol z pigułkami nasennymi, w którym momencie zaczęło się moje zejście do piekieł. Prawdę mówiąc, wiem, ale wolę nie pamiętać, bo to za bardzo boli. Czasem pamiętam, tylko czasem. I wtedy sobie powtarzam, życie jest zbyt piękne, żeby je zmarnować. A potem wracam do rzeczywistości i zapominam o tej zasadzie, która dawniej, wiele lat temu, była dla mnie ściśle przestrzeganym nakazem. Nico zarabiał na tyle dużo, aby zapewnić nam dwojgu umiarkowany komfort, więc ja zabrałam się za pisanie powieści kryminalnej i w rezultacie całymi dniami tkwiłam w domu, nie stworzywszy nawet jednej linijki tekstu wartego mojego wysiłku. Poza tym stopniowo oddalaliśmy się od przyjaciół. Dotąd nie wiem, dlaczego tak się stało, a jedyną osobą, z którą się spotykałam, była nasza sąsiadka Klara. Dzięki jej częstym wizytom przestałam patrzeć na siebie jak na nieudacznika. Zobaczyłam kogoś, kto ma marzenia i cele i kto pewnego dnia, nawet jeśli nie nadejdzie on prędko, zabłyśnie własnym światłem i nie będzie zależeć ani od męża, ani od nikogo. 3 lata starsza ode mnie Klara była niezwykła. Mieszkała sama, mając do towarzystwa 2 koty. Nieprawdopodobnie atrakcyjna, wysoka i szczupła, z pięknymi blond włosami, należała do osób, którym zawsze zazdrościłam, które samym pojawieniem się w jakimś miejscu rozświetlają je promiennym uśmiechem. Czasem jest mi jej bardzo brak, a czasem o niej zapominam. Ostatnimi osobami, które widziały Klarę żywą, byliśmy Nico i ja. Często we trójkę wychodziliśmy na kolację do pobliskiej restauracji La Luna. Jej jasno oświetlona sala przenosiła nas w lata 20. Uwielbialiśmy ich kremową zupę z dyni i Zajadaliśmy się gotowanym na parze łososiem z ravioli w sosie z brokułów. Ale tamtego wieczoru Klara zaprosiła nas do siebie i jedliśmy pizzę. Potem Niko i ja poszliśmy spać, a ona została ze swoimi kotami. Następnego dnia obudziły nas syreny wozów policyjnych zaparkowanych przed domem. Chociaż obecność policji w tej dzielnicy z powodu kradzieży i bijatyk nie była rzadkością, od początku miałam złe przeczucia i przypomniała mi się chwila, kiedy żegnałam się z Klarą poprzedniego wieczoru. Spojrzała mi uważnie w oczy. Posłała mi półuśmiech, który wydał mi się najsmutniejszy, jaki kiedykolwiek widziałam. I być może chciała powiedzieć coś innego niż zwykłe dobranoc, ale jedynie dotknęła mojego ramienia w czułym geście pożegnania. Gdy wyszliśmy na klatkę schodową, złe przeczucie się potwierdziło. Dostęp do mieszkania mojej przyjaciółki został zamknięty, a jeden z policjantów trzymał oba koty, które na mój widok miauczały żałośnie, prosząc o pomoc.
To oni ją widzieli ostatni,
krzyknął pokazując nas palcem pan Gregorio, który mieszkał naprzeciwko Klary i znał absolutnie każdy krok młodej i atrakcyjnej sąsiadki.
Co się stało?
Zapytał Niko, równie zdezorientowany jak ja.
Niczego nie możemy jeszcze potwierdzić, ale wygląda na to, że wasza sąsiadka zmarła z przedawkowania heroiny i w efekcie zatrzymania serca.
Co takiego?
Zawołałam przerażona i jeszcze na pół senna.
To niemożliwe, Klara jest... No nie cholera, Klara była najzdrowszą osobą na świecie,
powiedziałam piorunowana pełnym dezaprobaty wzrokiem pana Gregorio. Tak, jakbym ja miała coś wspólnego z tą sprawą. Stało się to o świcie w poniedziałek, 15 kwietnia. Od tej pory minęło niewiele ponad 2 lata i ta tragedia naznaczyła moje życie na zawsze. Policja przesłuchała wszystkich mieszkańców, Nika i mnie znacznie dokładniej, bo rzeczywiście byliśmy ostatnimi osobami, które widziały Klarę żywą. Ale w żadnym momencie nie byliśmy o nic podejrzewani. W chwili jej śmierci spaliśmy spokojnie i chociaż nie mogliśmy tego udowodnić, głęboki smutek świadczył o naszej niewinności. Niko, prawnik i członek renomowanego zespołu adwokackiego, popytał wśród kolegów i w ten sposób niebawem dowiedzieliśmy się, że po autopsji i praktycznie nieistniejącym śledztwie stwierdzono, że śmierć była przypadkowa. Zdaniem policji nikt nie był w nią zamieszany. Ja jednak w to nie wierzyłam. Nie, w żadnym wypadku. Mogli się sami mylić, mogli wprowadzać w błąd innych, lecz ja zawsze byłam przekonana, że ktoś wszedł w nocy do mieszkania Klary i zabił ją w sposób okrutny i jednocześnie dobrze obmyślony, nie popełniając przy tym żadnego błędu. Dla policji najwygodniej było uznać Klarę za narkomankę. Pamiętam, że na pogrzebie płakałam jak nigdy i Niko musiał mnie odwieźć do domu. Nie mogłam nawet pojechać z kościoła na cmentarz. I od tego czasu w samotności płaczę, kiedy o niej myślę. Ale to nie był koniec tej historii. Wkrótce potem sąsiedzi zaczęli utrudniać nam życie. Niektórzy, tak jak ja, uważali, że Klara została zabita. Tyle, że obwiniali nas i pisali na naszych drzwiach czerwoną farbą obelżywe słowa „skurwysyny, potwory”. Właśnie wtedy zaczęłam się stawać taka, jaka jestem teraz. Wyobrażam sobie, że dla Nika śmierć Klary i jej konsekwencje też były wstrząsem, lecz odczuł to w inny sposób, jakby obserwując to wszystko z dystansu. Jej śmierć nie dotknęła go tak głęboko i osobiście jak mnie. Zostawiliśmy małe i mroczne mieszkanie, w którym zaczynałam się bać o nasze bezpieczeństwo i przeprowadziliśmy się do przebudowanego osiedla mieszkaniowego na obrzeżach Mataro, powstałego w 1965 roku. Z jego identycznymi i nijakimi piętrowymi domkami z czerwonej cegły i masą zieleni dookoła. Szukaliśmy bezpiecznego schronienia, gdzie moglibyśmy stworzyć rodzinę i być jak najdalej od miejsca, które do tej pory uważam za piekło Barcelony. Tam jednak wcale nie było lepiej, a dziecko się nie pojawiło. Przez pierwsze miesiące brałam kwas foliowy i dostosowywałam swoją dietę do nowej sytuacji. Niko nie wie, że się strasznie uzależniłam od środków uspokajających, które niszczą mi ciało i, jestem tego pewna,
utrudniają powstanie nowego życia w moim łonie. Właśnie dzisiaj jest rocznica przeprowadzki na to osiedle, w którym moje marzenia zostały zniweczone. Gdzie zdałam sobie sprawę, że czasem szczęście nie ma nic wspólnego z miejscem, w którym mieszkasz i z ludźmi, którzy cię otaczają. To niemal zawsze zależy od ciebie. Jeśli tobie nie jest dobrze z sobą, nie będziesz się dobrze czuć, niezależnie od tego, gdzie jesteś i tym bardziej z kim jesteś. Nie możesz odmienić ani swojej psychiki, ani wspomnień. Tak bardzo jest mi żal Nika. Tak bardzo jest mi żal siebie. Są gorsze więzienia niż słowa, powiedział Zafon. Jak każdego ranka od 2 lat, z okna mojej kuchni dyskretnie obserwuję codzienną krzątaninę sąsiadów, popijając świeżo zaparzoną kawę. Chcę wiedzieć, czy 80-letnia siostra pani Dolores, ona sama za chwilę pójdzie po zakupy, już umarła czy nie. Mój intrygujący sąsiad o smutnej twarzy, który mieszka 2 domy dalej, jak powiedziała mi pani Dolores, ma na imię Antonio i jest po 50, wrzucił właśnie wielki i ciężki worek do pojemnika na śmieci, co zdarza mu się raz lub 2 razy w miesiącu. Robi to bardzo dyskretnie, patrzy w jedną stronę i w drugą, nie wiedząc, że tylko ja się temu przyglądam. Bardzo chciałabym wiedzieć, co jest w tych workach, dlaczego są takie ciężkie. Nie ośmieliłabym się go zapytać, bo też nigdy z nim nie rozmawiam. Maria i jej mąż Carlos żegnają się pocałunkiem w drzwiach swojego domu. Są tacy zakochani. On, dobrze wychowany i raczej skryty, elegancki, gładko ogolony. Ona z naturalną elegancją, już od samego rana świetnie ubrana. On gładzi jej czarne, jedwabiste, półdługie włosy. Idzie do samochodu, przy nim się odwraca i ruchem ręki jeszcze raz ją żegna. Ona uśmiecha się, ukazując piękne białe zęby i ukradkiem delikatnie dotyka brzucha. Alicja, zawsze zatopiona we własnym świecie, robi poranny jogging ze słuchawkami na uszach. Za nią jej pies Matias. Kocha go bardziej niż Ismaela, nowego chłopaka, który niedawno się do niej wprowadził. Biegnie szybko, z długim językiem dyndającym raz z jednej strony, raz z drugiej. Federico, rześki 80-latek, karmi bezpańskie koty na rogu, za którym właśnie znika samochód Carlosa, tak jak i biegnąca szybkim truchtem Alicja. Puszczam wodze wyobraźni i widzę Alicję i Carlosa razem, zdradzających swoich partnerów i przeżywających potajemną, namiętną przygodę miłosną. Maria wyjmuje kilka listów ze skrzynki i pozdrawia mnie, wymachując gwałtownie ręką, a ja jej odpowiadam kiwnięciem głowy i uśmiechem. Tylko ona wie o moim zamiłowaniu do szpiegowania z zacisza własnej kuchni. Nikt oprócz niej nie zna mojej tajemnicy. I najwyraźniej jej to nie przeszkadza. Jest to spokojna ulica z mnóstwem sosen i krzewów, oddzielających domki tego małego osiedla, podobnego do wielu innych, osiedla, w którym nigdy nic się nie dzieje. Tutaj nigdy nic się nie dzieje, powiedziała kiedyś Maria i dodała. Ale gdyby się coś zdarzyło, to byś o tym wiedziała. I jeśli komuś wpadłoby do głowy popełnić tu morderstwo, na pewno nie uniknąłby kary. Od dawna tak się nie śmiałam. I od razu oczami wyobraźni widzę starego Federico z jedną ze strzelb, które trzyma w garażu, mordującego panią Dolores, bo ma już dosyć jej radia nastawionego o świcie na pełen regulator. Albo tego dziwaka Antonia, który truje Alicję, ponieważ jej pies odkrył, co było w wielkim worku na śmieci. Źródle mojego nieustającego niepokoju. Zwłaszcza, że Antonio bardzo często taszczy 2 wypchane walizy do bagażnika samochodu, po czym cicho odjeżdża, nie wiadomo dokąd. Czy ćwiartuje swoje ofiary? Któregoś dnia pod osłoną nocy, kiedy światła pogasną i wszyscy pójdą spać, wejdę i otworzę któryś worek. Może nie znajdę niczego ważnego ani interesującego, a może znajdę kawałki rozkładającego się ciała. Chyba jednak powinnam porzucić te obsesyjne myśli o biednym Antoniu. W końcu niewykluczone, że ten jego ponury wygląd jest owocem samotności i klaustrofobii, której można się nabawić, mieszkając tutaj. Na pozór jest to miejsce przyjemne, jak z marzeń, ale stopniowo zamyka się wokół ciebie i więzi, jak w klatce, Coraz rzadziej mam ochotę wsiąść do samochodu i pojechać do Barcelony. To tylko pół godziny drogi stąd, a tak daleko w moich myślach. Zawsze ci sami ludzie. Zawsze to codzienne, bezsensowne patrzenie na te same twarze, które skrywają dużo więcej, niż chcą pokazać światu. Na naszej ulicy brakuje tego, co inne mają w nadmiarze. Dzieci. Ich śmiech słychać z daleka, tak jak ich dąsy i wrzaski i histeryczne krzyki rodziców, którzy często nie wiedzą, jak poradzić sobie z typowymi dziecięcymi problemami. Powinni, myślę, wiedzieć, że naprawdę mają dużo szczęścia, choć zapewne wcale się nad tym nie zastanawiają. Żebym to ja mogła mieć takiego szkraba, kręcącego się wokół, rozbijającego wazony, budzącego mnie o 7 rano w weekendy, chowającego łyżki po kątach, z narażeniem życia, wdrapującego się na wysoką sosnę. Dużo bym dała, żeby wiedzieć, czy odziedziczyłby moje niebieskie oczy i kasztanowe włosy, albo czy miałby nieodparty urok Nika. Zostawiłabym moje kochane okno, które teraz w tym piekielnym letnim upale, kiedy w nocy nie mogę zmrużyć oka, przyciąga mnie na całe godziny. Gdybym miała w domu dziecko, nie obchodziłyby mnie worki i walizki Antonia, ani szczęście małżeńskie Carlosa i Marii. Spuchłam jak balon od kwasu foliowego, środków uspokajających i alkoholu i źle sypiam. Nawet nie pamiętam od jak dawna. Właściwie złe sypianie nie jest najlepszym określeniem, ponieważ nie mogę zasnąć nawet po połknięciu pigułek. Zamykam oczy i tak jakby to się już stało zwyczajem, zaraz je otwieram i wpatruję się przez całą noc w czarne, potargane włosy Nika, śpiącego obok, odwróconego plecami. Czasem mnie to już tak nudzi, że idę do swojego pokoju z zamiarem pisania, lecz najczęściej schodzę na dół do kuchni, gdzie jest chłodniej, i przez okno obserwuję orzeźwiającą, ciemną letnią noc. Myślę o tym, jak bardzo się czuję winna, bo wiem, że Niko tak samo jak ja, a może nawet mocniej, pragnie dziecka, którego nie mogę mu dać. Jakiś czas temu rozważaliśmy zapłodnienie in vitro. Chociaż zawsze miałam tę iskierkę nadziei i nadal myślę, że w każdej chwili mogę zajść w ciążę w naturalny sposób. Tyle tylko, że od mniej więcej 2 miesięcy Niko nie chce się ze mną kochać. Odtrąca mnie, jakbym była kompletnie nieznaną mu osobą. Wyklucza mnie ze swojego życia. A najgorsze jest to, że nie wyobrażam sobie życia bez niego. Poznaliśmy się 10 lat temu, kiedy ja byłam naiwną 23-latką, a on niezwykle atrakcyjnym 25-latkiem. Staliśmy, każda z nas w swojej grupie przyjaciół, przed wejściem do kina i ani on, ani ja nie chcieliśmy oglądać tego filmu, na który nasi przyjaciele mieli ochotę pójść. Niko zorientował się, że jestem w takiej samej sytuacji jak on. Podszedł więc z figlarnym, trochę drwiącym uśmiechem i łobuzerskim spojrzeniem migdałowych oczu i zaproponował, żebyśmy zostawili znajomych i razem obejrzeli film. Zdaje się, że mamy bardziej wybredny gust. I tak oto on i ja, dwoje kompletnie obcych ludzi, znaleźliśmy się w niemal pustej sali i oglądaliśmy Elzę i Freda, podczas gdy tamci pożerali popcorn i podziwiali jędrne muskuły Brada Pitta i wielkie oczy Angeliny Jolie w Panu i Pani Smith. Tyle czasu minęło, odkąd patrzył na mnie z miłością. O wiele za dużo, odkąd słyszałam jego lekko ochrypły głos. Jesteś taka piękna. Po trwającym wieki orgazmie, kiedy ja w zapamiętaniu całowałam jego śniadą twarz i zwichrzone włosy. Tyle czasu, odkąd Niko już nic dla mnie nie robi. Już nie jest tym pięknym bohaterem, jakiego kiedyś znałam. Słyszę, że schodzi na dół. Cześć, mówi obojętnym tonem. Cześć, odpowiadam bez entuzjazmu. Co będziesz dzisiaj robić? Pyta. Nalewa sobie kawy i bierze grzankę. Mam wizytę u ginekologa. Mógłbyś pójść ze mną? Podsuwam myśl, wpatrując się w niego uparcie w nadziei, że i on na mnie spojrzy. Tu jestem, spójrz na mnie! Dlaczego nie patrzysz na mnie tak jak kiedyś?
Dlaczego nie chcesz sprawić, żebym się znowu czuła najwspanialszą dziewczyną na świecie?
Po co? Żeby zadecydować, czy robimy in vitro, czy nie.
Ty decyduj.
Zrób jak chcesz. Odpowiada obojętnie. I idzie wziąć prysznic. Jeszcze niedawno pocałowałby mnie, zanim powiedziałby dzień dobry. Teraz tylko szorstkie cześć na odległość, a całuje mnie tylko wtedy, kiedy go o to poproszę, gdy już wychodzi. Szczerze mówiąc, nie mam ochoty być żoną na pokaz, która musi chodzić krok za mężem, żeby ją wynagrodził pocałunkiem. Właśnie taka się stałam. Serio. To chyba jakiś cholernie podły żart. Nienawidzę cię. Nienawidzę cię. Nienawidzę cię. Mówi głos w mojej głowie i nagle chcę zmieszać alkohol z pigułką na uspokojenie. Nawet teraz, w jego obecności. Zachowuje się tak, że przypuszczam, że wie o moim nałogu i za to mnie nienawidzi. Kiedy jest w domu, kontroluje dawkę. Gdy wyjeżdża, wszystko się wali i nie panuje nad niczym. Któregoś wieczoru, kiedy był w Saragossie w sprawach służbowych, Maria przyszła na kolację. A po jej odejściu miałam taki odlot, że zapomniałam, jak się nazywam. Nie wiem, jak do cholery znalazłam się naga na podłodze w garażu. Nie wiem też, w jaki sposób przecięłam sobie wargę tak głęboko, ani dlaczego miałam wielkiego siniaka na czole. Jednak to uczucie luk w pamięci było wspaniałe. Od tamtej pory chcę, by Niko częściej wyjeżdżał i zostawiał mnie samą, żebym nie musiała odmierzać sobie leków. Szaleństwo jest niebezpiecznym nałogiem, ale jedynym, który może mnie teraz uratować. Niko ma swój rozkład dnia. Wychodzi z domu, jedzie do swojej kancelarii adwokackiej w centrum Barcelony i wraca pogrążony we własnych sprawach. Moje dni są inne. Praktycznie cały dzień siedzę w domu, wymyślając historie, które nie wiadomo, jak się potoczą. I mam nadzieję, że któregoś dnia znajdą się na papierze, a moją jedyną rozrywką jest przyglądanie się życiu innych ludzi. Chyba tylko po to, żebym nie myślała o tym, jak moje się rozsypuje. Powstrzymuję łzy wywołane obojętnością Nika i znowu patrzę przez okno. Jest 8 rano. Większość sąsiadów pojechała już do pracy. Za 5 minut pojawi się Alicja z Matiasem, kończąca swój poranny jogging albo romantyczną przygodę z Carlosem, która istnieje tylko w mojej głowie, żeby zdążyć do pracy. Maria pewnie zaraz wsiądzie do samochodu i o 9:00 pojedzie na zakupy. O 10:30 pani Dolores, która ma najpiękniejszy i najlepiej zadbany ogród na całej ulicy, będzie podlewać róże, a Federico wyjdzie z domu i zawoła: ach, Dolores, jakie to szczęście, że cię tutaj mamy. Dzisiejsi młodzi nie mają pojęcia o kwiatach. To prawda. Ogródki przy pozostałych domach są nijakie. Czasem w weekendy ścinamy trawę i tylko podlewaniem ratujemy życie kilku drzewkom owocowym zasadzonym, zanim się tu sprowadziliśmy. Antonio nawet mi nie mignie przed oczami o 7:00 wieczorem, kiedy jak zwykle wsiądzie do samochodu z 2 walizkami i uda się do celu, którego nie znam. I obiecuję sobie, że to będzie ta noc. Dzisiaj zdemaskuję tajemniczego sąsiada, który tak naprawdę jest przecież seryjnym mordercą. Ale obiecuję to sobie codziennie, jak tylko się budzę, a wieczorem już nie mam odwagi tego zrobić. To nie jest film klasy B z tych, które dają w weekend o 4:00 po południu. I dalej będę siedzieć w domu, próbując powiązać z sensem słowa i skończyć swoją powieść, podczas gdy mój mąż będzie siedział w kancelarii na ulicy Muntaner z sekretarką, która jest na pewno młodsza ode mnie i zapewne dużo ładniejsza. Niko wchodzi do kuchni, już w marynarce. O której wrócisz? Pytam, wypijając ostatni łyk kawy. Postaram się w miarę szybko. Dzisiaj przyjeżdża Wiktor.
Wiktor?
Mój brat.
Jak to, przyjeżdża twój brat?
Mówiłem ci w zeszłym tygodniu, Andreo. Zostanie u nas kilka dni.
Nie mówił mi. A może mówił, tylko nie pamiętam.
Przecież on mieszka w San Francisco, prawda? Przyjeżdża na wakacje? Nie, myślę, że zostawia tam wszystko i wraca do Barcelony, ale nie wiem na pewno, informuje mnie Niko. To tylko kilka dni, nic nadzwyczajnego. W końcu to mój brat. Jeśli potrzebuje pomocy, u mnie ją znajdzie. potrzebuje pomocy? Coś mu się stało? Udaje zaniepokojenie, choć prawdę mówiąc, guzik mnie to obchodzi. Nie wiem, zapytał mnie tylko, czy może się tu zatrzymać, nic więcej. Był trochę zdenerwowany, ale on zawsze był dziwny, więc się tym nie przejąłem. Z rodzicami mu się nie układa i woli zatrzymać się u nas.
Cudownie,
mówię z ironią. Wrócę wcześniej. Myślę, że Wiktor będzie tu około 6. Już nie chce mi się prosić go o pocałunek na pożegnanie, więc wychodzi, a ja, myjąc filiżanki po kawie, widzę, jak odjeżdża ulicą z szybkością 60 km na godzinę. Za szybko. Tu jest ograniczenie do 30. Widziałam Wiktora tylko 2 razy i to wiele lat temu. Nie utrzymuję bliskich kontaktów z moim mężem ani z rodzicami. Dzwonią do siebie raz na 3 miesiące i przypuszczam, że jego źródłem utrzymania jest to, co studiował, czyli architektura. Nigdy go specjalnie nie lubiłam, a zwłaszcza nie podoba mi się jego obojętność wobec rodziny. Kiedy go poznałam, wydał mi się dość wyniosły i nie okazał najmniejszego zainteresowania partnerką jednego brata. Nie zapytał, jak się miewam, nie chciał wiedzieć, gdzie pracuję, ani czy jestem z Barcelony, czy jakiegoś innego miejsca na świecie. Takie pytania zwykle zadaje się komuś, kogo właśnie się poznało, a ja wątpię, czy on pamięta moją twarz. Przy żadnej z tamtych okazji nie stworzył sytuacji, w której mogłabym podejść i nawiązać rozmowę. Tak jakby nie pozwalał nikomu przekroczyć bariery, którą sam z nieznanych powodów stworzył. Dziwny facet. Małomówny i akurat teraz nie mam ochoty oglądać go w moim domu. Mimo to uważam, że Nika powinny łączyć z bratem bliższe więzi. Nigdy nie zaproponował, żebyśmy pojechali odwiedzić Wiktora w San Francisco. Ja zawsze sądziłam, że gdybym miała braci czy siostry, byłabym z nimi bardzo związana, choćby tylko z powodu tych samych genów. Ale oni nie. Niko prawie nigdy nie mówi o Wiktorze. Rozmyślania o rodzinie męża przypomniały mi, że od kilku dni nie rozmawiałam ze swoją matką. Może później do niej zadzwonię. Idę ospale na górę. Wchodzę do sypialni, ścielę łóżko i zbieram brudną bieliznę. Potem biorę 5-minutowy prysznic i wkładam pierwsze, co znajduję w szafie. Dżinsy i szary t-shirt. Jakiś czas temu, jeszcze niedawno, stałabym pół godziny przed otwartą szafą i zastanawiała się, co włożyć. Byłam zalotna. Szczupła, nie taka spuchnięta jak balon i lubiłam się ładnie ubrać. Żona adwokata i potencjalna autorka powieści kryminalnych powinna ubierać się szykownie, sądziłam. Teraz jest mi wszystko jedno. Moje niebieskie oczy, kolor tak chętnie widziany pośród powszechnie brązowych, straciły blask. Są spuchnięte i podkrążone. Wokół nich widać maleńkie jeszcze zmarszczki, za to te w kącikach ust są głębokie i bardzo wyraźne. Powinnam była lepiej o siebie dbać. Nie palić tyle. Kupować kremy nawilżające, które celebrytki reklamują w telewizji. Włosy zniszczone, przesuszone, z tu i ówdzie pokazującą się nienawistną, siwą nitką układam w kok, z którym wcale nie jest mi tak dobrze, jakbym chciała, i rozciągam na sobie t-shirt, żeby przykryć wystające z dżinsów wałki tłuszczu. Kilka minut później jadę niespiesznie samochodem do centrum Barcelony na wizytę u ginekologa, zastanawiając się, czy ktoś mnie obserwuje przez okno w zaciszu własnego domu. Najchętniej uciekłabym ze smutnej poczekalni w szpitalu. Nie patrzyła na ohydny, zielony kolor ścian i nigdy więcej nie stąpała po kafelkach z szarego marmuru. Kilka kobiet było już u lekarki przede mną i u wszystkich widziałam ten szczególny blask w oczach, jaki miały kiedyś również moje. Może te kobiety są już od kilku tygodni w ciąży? A może ta sama ginekolog, która mnie potrafi tylko przy każdej wizycie powiedzieć bądź cierpliwa, im dała realną nadzieję, że zajdą w upragnioną ciążę. Oczywiście, najprawdopodobniej lepiej o siebie dbają i potrafią zerwać z niebezpiecznym nałogiem, aby spełnić pragnienie zostania matką. Ja nie potrafiłam. I nie potrafię. I dlatego czuję się jak najgorszy śmieć. Ostatnio nie mogę patrzeć na kobiety w ciąży. Kiedy spotykam jakąś, patrzę na nią i myślę, dlaczego nie ja? Dlaczego ona, a nie ja? Zadręczam się, wpadam w depresję i
Chcę się tylko zamknąć w ciemnym pokoju i płakać, dopóki mi starczy łez. A nade wszystko czuję się porzucona i odtrącona przez człowieka, z którym dzielę życie od 10 lat. Tak przykro jest i ciężko, kiedy ludzie pytają, a kiedy dziecko? Gdybyśmy lepiej rozumieli, co znaczy pomyśleć, zanim się coś powie, nigdy nie zadalibyśmy małżeństwu takiego pytania, nie wiedząc, w jakiej jest sytuacji.
Andrea Fernandez?
Woła czarnowłosa dziewczyna w drzwiach gabinetu, ubrana na biało, ze spojrzeniem równie przyjemnym jak jej uśmiech. Wchodzę zdecydowanym krokiem, chociaż wewnątrz trzęsę się jak galareta, tak jakby nagle było się czym denerwować.
Jak się czujesz?
Pyta Marta, moja ginekolog.
Ma 50 kilka lat, siwe włosy i jasne, budzące zaufanie oczy.
Nieczęsto się uśmiecha, a kiedy już się to zdarzy, pokazuje białe, idealnie równe zęby.
Całkiem dobrze.
Kłamie. Po dokładnym badaniu siadamy przy biurku, naprzeciwko siebie.
Co robimy, Marto?
Pytam niepewnym głosem.
W twoim przypadku nie ma problemu wieku. Jesteś młoda, masz dopiero 33 lata. Dość nietypowe jest jednak to, że przez ten cały czas nie nastąpiło zapłodnienie, Andreo. Ale nie możesz tracić nadziei. No, niektóre kobiety zachodzą w ciążę dużo później.
Patrzy na mnie ze współczuciem. Nie znoszę, kiedy ludzie patrzą na mnie ze współczuciem. Potem jeszcze raz przeglądam moją kartę pacjenta. Wie, że od 2 lat używam czasem środków uspokajających, ale nie ma pojęcia ile i jak często. Ukryłam przed nią te informacje, więc uważa, że to nie może wpływać negatywnie na zajście w ciążę.
Wyniki badań nie wskazują na problemy z płodnością ani u ciebie, ani u twojego męża i nadal nie widzę żadnych nieprawidłowości. A ty?
Waha się przez chwilę. Co chcesz zrobić?
Milczenie. Tak się już nauczyłam powstrzymywać łzy, że zdradza mnie jedynie lekko drżący podbródek.
Poza tym zachowuję zimną krew. Wzruszam ramionami i unoszę brwi, oczekując, że to ona powie mi, co mam robić.
Mamy kilka opcji. Zaczyna. Powiem ci o 3 sposobach postępowania w terapii wspomagającej płodność.
Nie wszystko jest stracone, Andreo. Istnieją różne rozwiązania, chociaż ciągle pozostaje nam też opcja czekania.
Jak już mówiłam, w porównaniu z innymi przypadkami, rok czekania nie ma znaczenia.
Bierze głęboki oddech i splatając palce zaczyna mówić mi o tych opcjach, które mnie tak bardzo interesują.
Z jednej strony mamy na przykład kontrolowaną stymulację owulacji. Ta metoda polega na podawaniu pewnych leków, które uwalniają jajeczko. Nie chodzi tu o kwas foliowy, suplementy białka czy zbalansowaną dietę, czyli to, co teraz stosujesz. Zapisałabym ci cytrynian klomifenu, który jest najczęściej stosowanym lekiem pomocnym w uwalnianiu jajeczek. Albo gonadotropiny, które są podawane w zastrzyku. Rozumiesz?
Są jakieś skutki uboczne? Bo od kwasu foliowego i białka tylko puchnę.
I od whisky i pigułek uspokajających, ale tego jej oczywiście nie powiem. Tak są. W przypadku klomifenu możesz mieć nudności, uderzenia gorąca, zmiany nastroju i bóle piersi. Gonadotropiny mogą powodować opuchnięcia i ból w dolnej części brzucha. Ale to jest najprostsza kuracja, Andreo. W twoim przypadku nie radziłabym zabiegu operacyjnego, czyli udrożnienia jajowodów.
Nie. Lepiej będzie brać leki.
Wzdycham i trę oczy. Wolałabym leki doustne, mówię. Z zastrzykami mam problem. Cierpnę na samą myśl, że mogłabym sobie coś wstrzykiwać. Wolę pigułki. Cytrynian klomifenu.
To są tabletki?
Marta kiwa głową i w milczeniu wypisuje receptę. Obawiam się, że cytrynian klomifenu też może stać się moim nałogiem. Tak jakby połykanie jednej pastylki po drugiej miało uratować moje małżeństwo z Nikiem.
Tak, bierz jedną dziennie, zawsze o tej samej godzinie, przez 5 dni, zaczynając od 5. dnia cyklu i proszę, nie mieszaj ich ze środkami uspokajającymi, dobrze?
Nie odzywam się, bo nie mogę jej tego obiecać. To jest silniejsze ode mnie.
Przyjdź za 2 tygodnie i zobaczymy, co dalej,
mówi. Żegnam się z Martą, trzymając receptę w dłoni.
Nawet jeśli jeden rok czekania jest jej zdaniem krótkim okresem, zadaję sobie pytanie, dlaczego nie wybrałyśmy tej możliwości, zanim moje małżeństwo zaczęło się sypać? Zanim Niko zaczął mnie ignorować, jakbym była nikim. Bardzo wątpię, że pójdę po ten cholerny nowy lek do apteki. Jaki by to miało teraz sens? Nie chciałabym sprowadzić na świat niechcianego dziecka. Nigdy bym sobie tego nie wybaczyła. Wkładam receptę do torby i wychodzę ze szpitala. Przypominam sobie, że dzisiaj przyjeżdża brat mojego męża i że tym, czego najmniej pragnę w tej chwili, jest obecność szwagra w domu. Wizyta nieznajomego. Alicja wraca do domu z przepisową szybkością 30 km na godzinę. Wiem, że jej partner Ismael nie pracuje, bo widziałam go niedawno spacerującego z Matiasem. Nie zamieniłam z nim nawet pół słowa, ale też nie jest to facet, z którym miałabym ochotę nawiązywać rozmowę o czymkolwiek. Myślę, że pali skręty i pije za dużo w okolicznych krzakach. Sądząc po puszkach po piwie porozrzucanych na trawie. I czasem wygląda, jakby nie wiedział, że może te swoje dredy umyć szamponem. Alicja nie potrafi dobrze wybierać partnerów, ale nie będę jej dawać rad. Ani nie chcę, ani nie mam prawa. Pani Dolores od 2 godzin siedzi na werandzie swojego domu ze szklanką lemoniady. Udaje, że czyta, bo od 15 minut nie odwróciła strony. Antonio wyjdzie z domu za 30 minut, chociaż widziałam go już o 3, jak wkładał swoje wypchane walizki do samochodu. Federico, jak zawsze, przez ponad 3 godziny rozmawiał z panią Dolores. Pewnie o pogodzie, globalnym ociepleniu, o tym, jacy byli piękni w latach 40. i jak niewiele czasu poświęcają im ich dzieci. Teraz być może będzie oglądał jakiś film dokumentalny na dwójce, siedząc w fotelu uszaku z brązowej skóry z filiżanką zielonej herbaty, którą stawia na niskim stoliku. Przez cały dzień nie widziałam Marii. Zwykle widzę, jak wychodzi z domu, zawsze czymś zajęta, zawsze w ruchu, kręcąca się wokół swoich spraw. Ostatnio rzadko go opuszcza. Czasem przychodzi przed południem napić się kawy i porozmawiać ze mną. I może dzisiaj zadzwoniła do drzwi, kiedy byłam u ginekologa. Ale prawda jest taka, że chociaż dużo rozmawiamy, nie opowiadamy sobie nic ciekawego, bo nie znamy się aż tak dobrze. Maria i Carlos zamieszkali w domu naprzeciwko 10 miesięcy temu. Kiedy ich poznałam, bardzo się ucieszyłam. To było po tym, jak zdałam sobie sprawę, że nie mam ochoty podnosić głosu po to, żeby Federico i pani Dolores słyszeli, co mówię. Że nie mam nic wspólnego z Alicją, bogatą panną, której emerytowani rodzice wyjechali do małej miejscowości w Galicji i zostawili dom tylko dla niej i jej licznych stałych partnerów. Ani z Antoniem, o którym mogę tylko powiedzieć, że prowadzi tajemnicze życie. Myślałam, że z Carlosem i Marią będzie nam się dobrze układało, ponieważ jesteśmy mniej więcej w tym samym wieku i że będziemy jadać razem kolację albo coś wspólnie planować. Ale nic takiego się nie wydarzyło. Tylko raz zaprosili nas na kolację, wkrótce po wprowadzeniu się tutaj. Myślę, że mój mąż ich nie lubi, a pytanie go o powód nie miałoby sensu, bo Niko nie znosi 80% ludzkości. Ale ja ich lubię. Przede wszystkim Marię, głównie za jej poczucie humoru. Bardzo mi przypomina Klarę, choć nie ma z nią nic wspólnego poza tym, że tak jak Klara nie przywiązuje żadnej wagi do spraw, które dla mnie byłyby powodem do rzucenia się z mostu. No i identyfikuję się z nią w niektórych sytuacjach, na przykład w tym, że Carlos spędza cały dzień poza domem jak Niko. W przeciwieństwie do mojego męża, okazuje jednak, jak bardzo jest zakochany w żonie. Z zazdrością patrzę, kiedy wysiada z samochodu z bukietem kwiatów. Maria zdecydowanie się ode mnie różni. Potrafi o siebie dbać, dobrze się ubiera. Jest kobietą doskonałą. Wygląda, jakby ją wyjęto z jednego z tych filmów z lat 50., w których panie domu są od rana perfekcyjnie uczesane, a na ich bluzkach i spódnicach nie widać nawet jednego zagniecenia. Zawsze nosi buty na wysokich obcasach i nie sprawia wrażenia, że bolą ją nogi. Choć mnie wydawało się, że coś takiego jest zastrzeżone wyłącznie dla modelek i kosmitek. Nigdy nie ma podkrążonych oczu, a makijaż jest niemal tak doskonały, jak piękny jest jej uśmiech. Czasem nosi okulary i dobrze w nich wygląda. Gdybym ja nosiła okulary, odebrałyby mi resztkę uroku, jaki mi został. Studiowała pedagogikę, lecz po tym, jak popracowała w kilku szkołach, zdecydowała, jak ja, zostać w domu. Jest zadowolona z tego wyboru, ponieważ Carlos z zawodu farmaceuta świetnie zarabia w laboratorium niemieckiej firmy. Co byś zrobiła, gdybyś uważała, że Carlos ma kochankę? Spytałam ją kiedyś. Wybuchła śmiechem i spojrzała na mnie kpiąco tymi swoimi głęboko osadzonymi, zielonymi oczami.
Pozwoliłabym mu się nią cieszyć. Nie zawracałby mi głowy po powrocie do domu.
Mnie nie było do śmiechu. Minęło kilka miesięcy od tamtej rozmowy i od momentu, kiedy zaczęłam podejrzewać, że Nico ma romans z sekretarką. Nieraz myślałam, żeby zjawić się niespodziewanie w kancelarii adwokackiej. Wyobrażałam sobie, że zaskoczę ich uprawiających miłość na biurku w gabinecie mojego męża. Ale potem pomyślałam, co z oczu to z serca. I nadal grałam rolę żony niczego nie zauważającej i nie tracącej nadziei na dziecko z mężczyzną, który nawet nie chce wziąć jej pod rękę. Zaskoczył mnie widok taksówki zatrzymującej się przed domem. Wypijam ostatni łyk kawy, zostawiam filiżankę na marmurowym blacie kuchennym i podchodzę do okna, żeby sprawdzić, czy mężczyzna, który płaci za taksówkę, jest moim szwagrem. Nie pamiętałam, żeby był taki wysoki i tak dobrze zbudowany. Nie pamiętałam też, że jest tak podobny do Nika. Spokojnie mogliby uchodzić za bliźniaków. Ta sama czarna czupryna, te same migdałowe oczy koloru miodu, ta sama ciemna karnacja. Ma kilkudniowy zarost i chociaż wygląda na zmęczonego, wydaje mi się bardzo atrakcyjny. Z pomocą taksówkarza Wiktor wyciąga olbrzymią walizę i stoi, patrząc na mój dom, podczas gdy taksówka odjeżdża. Zastanawiam się, czy iść otworzyć drzwi, czy czekać, aż naciśnie dzwonek i właśnie w tym momencie on spogląda na okno kuchni i mnie zauważa. Nie uśmiecha się, ani nie robi żadnego gestu powitania. Rozpaczliwie pragnę, żeby wrócił Nico. Cholera, jest 7 i już dawno powinien tu być. Powiedział, że będzie w domu wcześniej. Dlaczego ja mu ciągle wierzę? Wiktor wskazuje dłonią drzwi, więc kiwam głową i idę je otworzyć. Cześć, Wiktorze. Witam go z wymuszonym uśmiechem.
Co słychać?
W porządku. Czekam na twojego brata.
Aha.
Przechodzi korytarzem, stawia walizę u stóp schodów i opiera się o futrynę łukowatego przejścia do salonu. Rozgląda się ciekawie, jak gdyby chciał coś znaleźć w zakamarkach mojego domu. Denerwuje mnie, kiedy nie pytając o pozwolenie, daje krok do przodu i wchodzi do salonu. Bierze do ręki zdjęcie w ramce, na którym Nico i ja w dniu naszego ślubu jesteśmy uśmiechnięci, szczęśliwi. Przypatruje się mu spod przymrużonych powiek i robi zdegustowaną minę. Nie wiem, co chcę tym pokazać. Szkoda, że nie mogłeś przyjechać na ślub, mówię, wskazując na fotografię. Chcę jakoś przełamać lody.
Aha.
Nie interesuje go rozmowa ze mną, tak jak i przy tamtych okazjach przed laty. Nawet na mnie nie patrzy, co działa mi na nerwy, biorąc pod uwagę, że znajduje się w moim domu i powinien postarać się być bardziej miły.
Masz ochotę na coś?
Pytam trochę spięta i podenerwowana.
Masz jetlag?
A jak sądzisz?
Rzuca drwiąco. Ja nic nie wiem o tym jetlagu. Mało podróżowałam, nigdy nie byłam dalej niż we Włoszech w czasie podróży poślubnej. Cały czas myślę, że ten człowiek jest mi zupełnie obcy i że będę musiała go tolerować w domu przez kilka dni. Tylko kilka dni. To tylko kilka dni. Pocieszam się. Czuję się nieswojo przez to jego grobowe milczenie i wpatrzony we mnie wzrok, który nie wyraża absolutnie nic. Jak idiotka odwracam spojrzenie, bo nagle czuję, że coś mnie ściska w gardle. Jego obecność mnie niepokoi. Stanowczo nie chcę go widzieć w moim domu. Przygotuję kolację. Jeśli chcesz wziąć prysznic, proszę bardzo, łazienka jest na górze. Czuj się jak u siebie. Pragnę przynajmniej na krótko stracić go z pola widzenia.
Aha.
Chcę mu powiedzieć, że jeśli jeszcze raz powie aha, wykopię go i cisnę za nim walizkę. Ale tylko się uśmiecham i idę do kuchni zrobić coś do jedzenia. Omlet ziemniaczany będzie w sam raz. Zawsze mi wychodzi pyszny i to było pierwsze danie, jakie zrobiłam, kiedy Nico i ja wprowadziliśmy się do tego domu, w którym, znowu sobie to przypominam, jesteśmy od 2 lat. Domu, który chcieliśmy wypełnić dziećmi, ich płaczem po nocach, śmiechem i radością, a tymczasem stał się domem pustym, który musi pogodzić się z nagminną nieobecnością mężczyzny nieczułego i obojętnego i depresją kobiety coraz grubszej, coraz brzydszej, coraz bardziej chorej. Kiedy wraca Niko? Odwracam się i widzę Wiktora, tym razem opierającego się o framugę drzwi kuchennych, pilnie obserwującego moją żmudną operację obierania cebuli. Cholera. Dlaczego nie pójdzie na górę wziąć prysznic? Dlaczego tu tkwi, udając, że jest tam razem tak miło? Już powinien tu być, odpowiadam, rzucając okiem na zegar. Wydaje się, że wskazówki zamarły, jakby czas się zatrzymał. Napijesz się czegoś? Kawy? Herbaty? Masz piwo? Weź sobie, wskazuje lodówkę. Uśmiecha się po raz pierwszy i widzę, że to jest szczery uśmiech, jak dawniej unika. Teraz Niko zmusza się do uśmiechu. Nigdy nie jest naturalny. Wiktor pewnie należy do tych, u których uśmiechy pojawiają się niczym niewymuszane. Samą mnie dziwi, że tak o nim myślę. Wyjmuję z lodówki puszkę piwa pokrytą kroplami pary i zamiast iść do salonu, znowu staję oparty o framugę drzwi. Nie chcesz wziąć prysznica? To nie pytanie, to aluzja. Przeszkadzam ci? Nie, rób co chcesz. Podenerwowana zaczynam się kręcić po kuchni, nie bardzo wiedząc, co robię. Kończę obierać cebulę, kroję ziemniaki na cieniutkie plasterki i stawiam na gazie patelnię z oliwą. I co cię tu sprowadza? Pytam, odwracając się. Wiem, że cały czas mnie obserwuje. Wycieram pot z czoła i idę nalać sobie wody do szklanki. Co za upał. No wiesz, stęskniłem się za rodziną. Mogłoby to być zupełnie normalną odpowiedzią, gdyby nie to, że powiedział to tak szybko. Opuścił wzrok i odwrócił głowę, żeby na mnie nie patrzeć. Może mój umysł pisarki powieści kryminalnych gotów widzieć w każdym człowieku jego ciemną stronę, każe mi wymyślać sytuacje, których nie ma, ale sądzę, że nie jest to prawdziwy powód przyjazdu Wiktora. O ile dobrze pamiętam, Niko powiedział mi kiedyś, że jego brat jest w moim wieku i że mając 18 lat pojechał do San Francisco studiować architekturę. To znaczy 15 lat temu. Ja nigdy bym się nie odważyła przepłynąć sadzawki sama i taka młoda. W każdym razie bardzo niewiele wiemy o jego życiu. Przynajmniej ja. Dlaczego wyjechał właśnie teraz? I czy nie byłoby dla niego lepiej, gdyby zatrzymał się u mamy i taty jak wtedy, kiedy tu był poprzednim razem? Niko prawie nigdy o nim nie mówi, a kiedy go pytałam o brata, złościł się na mnie albo odpowiadał mruknięciem. Zresztą wystarczą mi moje własne obsesje i fiksacje. Ale Wiktor jest niewątpliwie wielką tajemnicą, którą miałabym nawet większą ochotę rozwikłać niż tajemnicę zawartości worków Antonia. Pewnie się zastanawiasz, dlaczego przyjechałem do was, zamiast zatrzymać się u rodziców, mówi, czytając mi w myślach. Wszystko mnie w nim niepokoi, od pierwszego do ostatniego słowa. Onieśmiela mnie każdym spojrzeniem. Jak wiesz, moje relacje z bratem równają się zeru, ciągnie. Myślę, że obaj jesteśmy zbyt niezależni, mało serdeczni, ale z czasem zdajesz sobie sprawę, że rodzina jest ci potrzebna. Chcesz utrzymać więzi. Nie wiem, nazwij to jak chcesz. Pociąga łyk piwa i znowu patrzy mi prosto w oczy. A mnie? Znowu jest nieswojo. Czuję dławienie w gardle, prawie tracę oddech. Nie chcę ci przeszkadzać ani sprawiać kłopotów. Załatwię tylko kilka spraw i zaraz wyjadę. Kończy tajemniczo. Kilka spraw? Aha. Odwraca się i z piwem w dłoni wchodzi po schodach. Zaniepokojona tymi tajemniczymi sprawami, które musi załatwić, nadstawiam uszu i wiem, że otwiera wszystkie drzwi po kolei. Pewnie szuka łazienki. 5 minut później słyszę szum wody w kabinie prysznicowej, mieszający się ze skwierczeniem ziemniaków i cebuli na patelni. Nic z tego, co powiedział, nie ma sensu. Dlaczego teraz, po tylu latach, chce zacieśniać więzy? Co takiego zrobił, że czuje się winny i potrzebuje pomocy brata, którego zawsze traktował jak powietrze? Co ich poróżniło? To, co powiedział o byciu niezależnym i mało serdecznym, brzmi jak wymówka, jak kłamstwo służące temu, by coś ukryć.